Szczęść Boże, Andrzej Materski, witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę audycję porozmawiamy jak ludzie. A teraz niedziela z ładną piosenką. Dzisiaj duet rodzinny. Tata Grzegorz i córka Patrycja Markowscy.
Niedziela z ładną piosenką. Niedziela z ładną piosenką.
Porozmawiajmy jak ludzie. Dba cukiernia lodziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Słanowicza 17.
Tematem dzisiejszego wydania audycji Porozmawiajmy jak ludzie będzie sytuacja polskiego rolnictwa. Na ten temat będę rozmawiał z gośćmi naszej audycji. To o godzinie 17, a teraz do 17 głównie ta część nastrojowa, muzyczna. Posłuchamy muzyki i oczywiście będę się z Państwem też spotykał. Opowiem, o czym dokładnie będziemy rozmawiali w audycji Porozmawiajmy jak ludzie.
So there you give me my lady, there's nothing I'd rather see.
Dzisiejszym tematem audycji Porozmawiajmy jak ludzie będzie sytuacja polskiego rolnictwa. Do audycji zostali zaproszeni następujący goście. Pan Krzysztof Wawrzyniec-Borkowski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Andrzej Daniluk, zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz panowie rolnicy, pan Mirosław Jurzyk, specjalizujący się w produkcji mleka i pan Janusz Krasnodębski, przewodniczący Izby Rolniczej w powiecie siedleckim. Oczekujemy na przybycie panów i myślę, że o godzinie 17 zgodnie z planem wystartujemy z dyskusją na temat sytuacji polskiego rolnictwa.
Płyną sajry, które nie chcę.
Jak wygląda obecnie sytuacja polskiego rolnictwa? Dopłaty bezpośrednie w jaki sposób wpływają na dochody rolników? Ceny skupu, a ceny sprzedaży produktów rolnych? Czy musi być tak duża różnica między tymi cenami? To jedna z tematów dzisiejszej audycji Porozmawiajmy jak ludzie, gdzie będziemy rozmawiali, przypomnę, o sytuacji polskiego rolnictwa. Będziemy dyskutowali na ten temat z zaproszonymi gośćmi.
Quem sabe dia não tá poder inventar uma folia para tirar no deslocura sem gosto e sem sabor. Talvez dia não tá fazer desse mundo fantasia. Na seriedade não tá levar uma vida que é banal. Na ligeireza não tá viver sem magoar, sem ofender ninguém. Já tenta armazena para não suportar, nós viver, não se avisar, brisa não procurar. No Isabela, de nós amor, amor tá bem, amor tá bem, não tá balançar, não se vai vir. Amor tá bem, amor tá bem, não tá balançar, não se vai vir. Amor tá bem, amor tá bem, não tá balançar, não se vai vir. Amor tá bem, amor tá bem, não tá balançar, não se vai vir. Dias não tá poder inventar uma folia para tirar no desloucura sem gosto e sem sabor. Talvez dia não tá fazer desse mundo fantasia. Na seriedade não tá levar uma vida que é banal. Na ligeireza não tá viver sem magoar, sem ofender ninguém. Já tenta armazena para não suportar, nós viver, não se avisar, brisa não procurar. No Isabela, de nós amor, amor tá bem, amor tá bem, não tá balançar, não se vai bem. Amor tá bem, amor tá bem, não tá balançar, não se vai bem. Amor tá bem, amor tá bem, não tá balançar, não se vai bem. Amor tá bem, amor tá bem, não tá balançar, não se vai bem. Amor tá bem, amor tá bem, não tá balançar, não se vai bem. Amor tá bem, amor tá bem, não tá balançar, não se vai bem. Amor tá bem, amor tá bem, não tá balançar, não se vai bem. Amor tá bem, amor tá bem, não tá balançar, não se vai bem. Não se vai bem, não se vai bem, não se vai bem, não se vai bem.
We'll be right back. Sometimes I wonder why. Strange world, people kill still, no one hears their cries. Strange world, burn these thoughtless tears out of my eyes. Strange world, people kill and people hate and people talk and people kill and still I wonder, wonder why.
Jeszcze gości, zaproszonych czterech przybyło do naszego studia, czekamy jeszcze na czwartą osobę. Kolejnym tematem, którym będziemy się dzisiaj zajmowali w ramach audycji Porozmawiamy jak ludzie, przypomnę, że rozmawiamy o sytuacji polskiego rolnictwa, będzie szansa polskich produktów na rynkach zagranicznych, a także jaki los czeka małe gospodarstwa, bo to temat też, myślę, bardzo istotny i ważny. A więc za 5-6 minut już będzie dyskusja w audycji Porozmawiamy jak ludzie.
porozmawiajmy jak ludzie. O dobrą atmosferę audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia lodziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Słonowicza 17.
Jeszcze raz bardzo serdecznie witam Państwa już bezpośrednio w audycji Porozmawiajmy jak ludzie. Dzisiejszym tematem audycji jest sytuacja polskiego rolnictwa. Przybyli trzej zaproszeni goście. Miejmy nadzieję, że czwarty dotrze. Wiadomo, trudne warunki. Może coś tam po drodze wypadło. Oby wszystko było szczęśliwie. A więc witam w studiu, tak w kolejności alfabetycznej, pana Andrzeja Daniluka, zastępcę dyrektora Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Serdecznie witam pana.
Witam serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Pan Mirosław Jurzyk, rolnik specjalizujący się w produkcji mleka. Serdecznie witam.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. I pan Janusz Krasnodębski, także rolnik, przewodniczący Izby Rolniczej w powiecie siedleckim. Witam panów bardzo serdecznie. Witam też także pana. Panowie, jak widzicie sytuację polskiego rolnictwa na chwilę obecną? Czy sprawy idą w dobrym kierunku? Czy ta sytuacja jest taka, która no, może zadowalać? Czy jednak no, jest nie najlepiej? Chociaż wiemy, że zawsze tak jest, że nigdy nie jest bardzo dobrze, bo zawsze może być lepiej. To wszyscy sobie zdajemy sprawę. No, ale oceńmy obecną sytuację. Który z panów zacznie? Panowie rolnicy, pan Janusz Krasnodębski, bardzo proszę.
W tej chwili sytuacja w rolnictwie, znaczy nie chciałbym po prostu demagogii uprawiać, jest po prostu tragiczna. Może byśmy po prostu omawiali to poszczególnymi działami produkcji rolnej, bo, żeby po prostu bardziej omówić
poszczególne tematy. No zacznijmy może od trzody chlewnej.
Trzoda chlewna, szkoda, że po prostu pana posła nie ma, bo po prostu by tutaj mógł coś nam uzupełnić wiadomości. Na dzień dzisiejszy sytuacja
jest... No miejmy nadzieję, że pan poseł może dotrze, pan Krzysztof.
Znaczy dla producentów trzody chlewnej po prostu jesteśmy już pod kreską. Ceny trzody chlewnej od połowy grudnia spadają ustawicznie co tydzień o 20-30 groszy. Jeśli nie ma importu na wschód z naszego rejonu, to praktycznie trzoda chlewna przestaje być w naszym rejonie sprzedawalna. Ceny żywca spadły poniżej 4 zł, co przy obecnych nawet nakładach na produkcję już jest poniżej opłacalności produkcji, czyli po prostu przejadamy własny majątek w postaci amortyzacji budynków i tak dalej. Jeśli ten tucz dokonujemy na tradycyjnym tuczu zbożowym, bo jeśli byśmy weszli w tucz na pasze przemysłowe, odpadowe z biopaliw, to byśmy po prostu mieli tańszą produkcję żywca. Jakość tego mięsa, no to konsument musi ocenić, czy jest lepsza, czy jest gorsza, ale byśmy obtanili. Tylko w Polsce nie mamy produkcji biopaliw, nie tak, czy nie mamy pasz odpadowych z produkcji biopaliw. Czyli po prostu w trzodzie, jeśli cokolwiek się nie zmieni i tendencja się spadkowa utrzyma i import elementów z zachodu, tanich, mrożonych na nasz rynek po prostu będzie kontynuowany, to myślę, że za 2 lata będzie szczątkowa produkcja.
Wspomniał pan o biopaliwach. No, jeżeli zapotrzebowanie rynku, to rynek powinien jakoś zareagować.
Na biopaliwa?
Tak.
To jest po prostu produkcja z biopaliwami, to tak, mamy bardzo intencje, bardzo dobre, tylko zachód w biopaliwa wchodził 5-6 lat temu i to wchodził poprzez system spółdzielczy lub poprzez grupy producenckie i to system związany bezpośrednio z produkcją albo bydła, albo trzody, jest system zamknięty i tam praktycznie z tego, co koledzy nawet mówią, to nie jest ważna produkcja mięsa, tylko jest po prostu ważna produkcja odpadów, które wykorzystywane są w produkcji biopaliw, bo z tego jest główny zysk i to jest po prostu uzupełniają się jednej dziedziny produkcji.
No to, ale, a dlaczego to w Polsce nie może mieć miejsca, no, pana zdaniem?
Panowie, no pan minister obecny Sawicki forsował. Przecież pan prezydent kilka lat temu powiedział, że się nam samochody rozpadną. A w ten czas Zachód budował system biopaliw. No, no nie oszukujmy się. Czyli jeśli byśmy jako kraj straciliśmy 6 lat i teraz na przykład konkurencja...
Pana zdaniem błędne założenie, błędna polityka, że no, na biopaliwach daleko nie zajedziemy, mówiąc tak w sensie ogólnym?
Proszę bardzo,
pan Andrzej Daniluk.
Panie redaktorze, szanowni państwo, ja myślę, że rzeczywiście jest to temat bardzo ważki. Niemniej jednak wydaje się, że lobby naftowe jest tak silne, że po prostu no, przebić się z biopaliwami jest rzeczą niemożliwą. Już od kilku lat różne rządy próbują ten temat wdrożyć, niemniej jednak nikomu się nie udaje. Ale ja powiem tak, jakieś światełko w tunelu widać, bo już pojawiają się na stacjach benzynowych paliwa z domieszkami, że tak powiem, tymi naturalnymi. Wobec tego na razie jest to na niewielką skalę, ale jest to ten początek tych rzeczy dobrych i tych zjawisk dobrych. Mi się trudno tutaj odnosić do poszczególnych gałęzi, że tak powiem, produkcji rolniczej. Natomiast chcę powiedzieć jedno. Tu się z panem całkowicie zgadzam. Podstawowym problemem w polskim rolnictwie jest niestabilność cen. Jest ogromna huśtawka cenowa i trudno tutaj rolnikowi zaplanować swoją działalność na jakąś dłuższą skalę. Kiedy zaczyna rozwijać produkcję, bo ceny w danej chwili są w miarę korzystne, za chwilę następuje ogromne tąpnięcie. No i dzisiaj, no dla mnie to jest jasne, jeśli się sprzedaje żywiec poniżej 4 zł za kilogram, trudno mówić o jakiejkolwiek opłacalności. To naprawdę, jeśli się sytuacja nie zmieni. Zresztą my jesteśmy też poniekąd przyzwyczajeni do tego, że szczególnie w produkcji żywca wieprzowego ta huśtawka cenowa jest praktycznie każdego roku widoczna. Być może wiąże się to też z pewnym cyklem produkcyjnym. W okresie jesienno-zimowym jednak tych tuczników na rynku pojawia się więcej. Zakłady mięsne no póki co dyktują ceny. Odpowiedzią na dyktat zakładów mięsnych jest organizowanie się rolników w grupy producenckie. Być może warto tutaj o tym temacie również porozmawiać.
Ale panu zdaniem, dlaczego te ceny tak zachowuje się jak sinusoida, czyli spadają.
Ja jestem przewodniczącym Podlaskiego Zrzeszenia Rady, największej grupy producenckiej w naszym regionie, być może w Polsce. Zrzeszamy 200 rolników i panaceum grupa producencka jest, działam 10 lat na rynku, nie tak? To nie jest po prostu, bo my walczymy na przykład z Denish Kron, gdzie są po prostu organizacje dużo potężniejsze, mają przemysł przetwórczy i jeszcze szkoda, że pana posła nie ma. Mamy problemy, nam się nawarstwiają problemy z zakładem mięsnym i nam problemy płatnicze. My po prostu jako rolnicy nie dostajemy za trzodę po 2-3 miesiące pieniążków. Jako grupa producencka, mimo własnego kapitału dużego, który składamy po prostu z samoopodatkowania, my nie mamy czym rolnikom w ciągu miesiąca płacić. No, pan Krzysztof powiedział na pewno, bo mu supermarkety nie płacą. To jest właśnie system chorego prawa, co pan zwrócił uwagę. Jest silne lobby supermarketów, silne lobby przemysłu naftowego, które nas po prostu jako rolników, jako kraj niszczy. To jest po prostu podstawa. Bo tutaj nie, ja myślę, że pan Krzysztof mógł, to by nam my nie kupujemy od pana Krzysztofa, nie sprzedajemy, ale by na pewno nam płacił. Tylko na pewno on też, podejrzewam, jak innym rolnikom płaci w tak długich terminach, to nie ma kasy.
No właśnie, pan Krzysztof Ważyniec-Borkowski, poseł PSL-u. No, czekamy bardzo, bo widzę, że wiele pytań jest skierowanych do pana posła. Czyli pana zdaniem główne lobby tutaj, jeśli chodzi o trzodę chlewną, lobby supermarketów, powoduje to, że te ceny tak się zachowują, jak się zachowują?
Znaczy, to pana główny... Denish Kron, proszę pana, jeśli...
To proszę wyjaśnić ten termin, Denish Kron. Co to znaczy?
To są właściciele kilku zakładów w Polsce, między innymi Sokołowa i zrzesza praktycznie wszystkich producentów trzody chlewnej w Danii. Czyli to jest, no powiedzmy, 20-30 milionów produkcji w jednym ręku. Mają bardzo dobre kontrakty na Japonię, Koreę. I praktycznie to, co zostaje, to się nadaje do utylizacji, bo oni zarabiają po prostu na wyrębach, na Koreę, na Japonię. I zamiast tego utylizować, plus jest inny system dotacji spółdzielni rolnictwa poprzez przechowalnictwo. Jeśli nawet towar jest przechowywany pół roku czy rok, to on poprzez przechowalnictwo spółdzielnia zarobiła na nim tyle, że po prostu on może być, aby wyszedł poza granicę spółdzielni. Czyli poza granicę Danii. Tak to trzeba rozumieć. I ten towar wchodzi po bardzo tanich cenach, co pan Andrzej Leper swojego czasu panią minister Danii pouczał, żeby tego nie wprowadzała na rynek polski kilka lat, co ona po prostu jemu się w oczy śmiała. Oni mogą to robić, bo oni zarobili to na wyrębach typu polędwica, nie wiem, co tam wysyłają do tej Korei, a resztę to dla nich jest odpad.
I dyktują warunki gry. No,
jeśli
to
po prostu
prosto,
będzie towar i plus wchodzą mechanicznie odkostnione mięso, wchodzi z innych krajów w bardzo tanich blokach, bardzo tanich cenach.
No ale co zrobić, żeby tą sytuację zmienić?
Co zrobić? No,
proszę bardzo, niech pan
próbowaliśmy to zrobić po prostu, no nawet Ministerstwo Rolnictwa się podpisywało pod projektem bezpośredniej sprzedaży z gospodarstw, co by nam deko ułatwiło. To po prostu sanepid podlega po prostu pod Ministerstwo Zdrowia. Tu pan może mi poprawiać. I ta ustawa po prostu poszła do kosza, mimo że Ministerstwo...
Czyli co, znowu jakieś lobby tutaj?
Nie, ja myślę, że to...
Brak współdziałania między poszczególnymi ministerstwami.
Tak, to się zgadza. Brak współdziałania być może jest jakąś tam przeszkodą, ale trzeba powiedzieć...
A między ministrami? ministerstwami, może
ja
też.
Ja myślę, że no, może różne przyczyny tego mogą być, ale ja uważam, że mamy ogromną szansę. Pierwsza podstawowa rzecz to jest to, że polskie mięso jest naprawdę mięsem bardzo dobrym. Polskie wędliny są wędlinami najlepszymi w Europie. Inna rzecz, że my nie potrafiliśmy do tej pory tego wypromować. Nie potrafiliśmy umieć się zorganizować i sprzedać duże, jednolite partie. Nie potrafiliśmy bezpośrednio z tymi ogromnymi potentatami się zderzyć. I ja tutaj na przykład dostrzegam właśnie w tej jakości ogromną szansę. Druga rzecz, wydaje mi się, to, że jeśli się rolnicy zorganizują, wtedy będzie można naprawdę obniżać te koszty produkcji poprzez wspólny zakup pasz, poprzez wspólny zakup, nie wiem, środków ochrony roślin, jeśli to będą grupy zbożowe. Więc ja nie twierdzę, że grupy producenckie są panaceum na wszystko, ale jest to pewien element, który pozwala nam tutaj lepiej funkcjonować, lepiej konkurować na rynku. No, od narzekania niestety nic nie będzie, zgadza się. Natomiast trzeba z tym walczyć, trzeba z tym rywalizować.
Czy z takim postawieniem sprawy? Pan
jeszcze powiem to, że jedna rzecz. Właśnie Ministerstwo Rolnictwa w tym momencie pracuje nad bardzo taką, nad bardzo ciekawą ustawą, która trafi być może już w najbliższym czasie do Sejmu, a mianowicie chodzi o to, żeby z uboju domowego można było wyrabiać wędliny i tym sposobem domowym, że tak powiem, te wędliny sprzedawać. Dzisiaj, jeśli rolnik bez tej ustawy, bez tego rozporządzenia, gdyby chciał to robić, to musi normalnie rejestrować przedsiębiorstwo, musi, powiedzmy, wszystkie różnego rodzaju hacaby, nie powiedzmy, te całe sprawy sanitarne, musi błyskawicznie rozwiązywać. To są ogromne koszty. Natomiast tutaj w tym rozporządzeniu jest powiedziane, że wystarczy dobra praktyka higieniczna, dobra praktyka produkcyjna i bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej będzie można te wędliny, że tak powiem, sprzedawać ogólnie mówiąc jako wędliny regionalne, lokalne. Na pewno dla takiego dużego producenta tutaj jak jest pan, nie jest to jakieś rozwiązanie, ale tutaj pan redaktor wspomniał, że będziemy też mówić o tym, co mają zrobić ci mniejsi. I być może jest to ta właśnie szansa dla tych mniejszych.
Czy z takim postawieniem sprawy, chodzi mi o to zrzeszanie się i no, tworzenie jakiegoś takiego lobby, pan się zgadza, czy to jest właśnie dobry kierunek? Jak tutaj pan
zrzeszanie się i tworzenie lobby to jest bardzo dobry kierunek, tylko skuteczność działań tych grup to jest po prostu inny temat, powiedzmy.
Siła
przebicia po prostu. Jasne. Ja mówię, że po prostu rynek europejski jest otwarty i nawet takie, powiedzmy, Podlaskie Zrzeszenie, co jest regionalnie bardzo silne. Nawet utworzyliśmy Związek Grup Ściany Wschodniej, gdzie już 6 grup wchodzi, gdzie jest już kilkaset tuczników praktycznie możemy współdziałać przy sprzedażach. To jest w ogóle żadne odniesienie do struktur zachodnioeuropejskich, unijnych. No nie czarujmy się. My po prostu to jest nadal walka po prostu Dawida z Goliatem.
Czy oni są zdecydowanie silniejsi?
Silniejsi, kilkanaście lat doświadczenia w pracy, w sprzedaży, w marketingu i po prostu, tak jak pan zauważył, walka promowania swojego. My tego nie posiadamy. Przecież nawet wystarczy agrobiznes obejrzeć i jak się cieszą redaktorzy, bo coś z zachodu weszło, bo jest tańsze, lepsze, bo więcej wody się da i chemii w to wtłoczyć. W nasze się tyle nie da. I oczywiście dla zakładów to pan... Dobrze, nie ma pana senatora.
Ale już otrzymuję sygnał, że pan jest pan poseł, nasz czwarty gość. Witamy serdecznie. Pan Krzysztof Warzyniec-Workowski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Serdecznie witamy. Panie pośle, wprowadzam pana w temat. Rozmawiamy oczywiście o sytuacji polskiego rolnictwa. Temat trzody chlewnej. Tutaj pan Janusz Krasnodębski, producent trzody chlewnej, no, narzeka na dużą sinusoidę cen, że one się zmieniają, że no, tutaj to wszystko nie jest stabilne dalej. Narzeka też, że jest potężne lobby, takie czy inne, które no, ma wpływ na, jeśli chodzi o ceny. Ceny, no już generalnie sprzedaży mięsa trzody chlewnej. Jak pan to widzi? Jest pan w temacie, prawda?
Jechałem ze spotkania tutaj do radia, trochę słaba droga, to słuchałem, jestem wprowadzony.
No to bardzo proszę, więc proszę, niech pan się tutaj ustosunkuje do tych spostrzeżeń panów.
Znaczy, jeżeli chodzi o polski przemysł mięsny, czy generalnie przetwórczy, to on jest w trudnej sytuacji, ponieważ są na rynku duży gracze, można tak powiedzieć, i to w każdej branży, czy branży, szczególnie branży mięsnej, ale także i branży owocowo-warzywnej, czy innych branżach. Tymi graczami to jest kapitał zachodni, który ma jeden cel, doprowadzić do tego, żeby Polacy produkowali złą żywność i żeby ta żywność miała taki sam smak wszędzie, czy to będzie w Kanadzie, czy w Polsce. czy w Niemczech, czyli tutaj globalizacja zagląda. Druga sprawa to jest maksymalizacja zysku, obniżenie kosztów. I wcale ci wielcy gracze nie są zainteresowani polskimi producentami, takimi jak rolnicy, dlatego że w wielu wypadkach właścicielami tych wielkich zakładów, ja nie będę im robił reklamy, nie będę wymieniał, to są albo rolnicy, albo plantatorzy zachodni i oni mają interes przede wszystkim tutaj wpompować materiał hodowlany, wpompować żywiec. Jedna z grup producenckich, która działa na terenie naszego powiatu, która produkuje trzodę chlewną, byłam w Danii na przykład, oglądała gospodarstwa i zadając duńskim rolnikom pytanie, gdzie sprzedają świnie, tylko wyłącznie do Sokołowa, do Polski. Czyli dzisiaj jest problem taki, że Polska nie jest jedynym krajem, tylko Polska, to znaczy tak jak kiedyś był rynek, to była Polska, dzisiaj jest 27 państw członkowskich. Taka sama sytuacja jest z Hiszpanii, równie może być importowane do Polski, może być importowane z Francji, może być z innych krajów. I problem jest, że jeżeli chodzi o trzodę, to nasze mięso po prostu zawsze jest droższe. Zawsze jest droższe. Był taki okres letni, kiedy polskie mięso było najdroższe w Europie i praktycznie najdroższe na świecie, jeżeli chodzi o wieprzowinę. Polska...
Jeszcze... Pan mówi cena zbytu? Czy,
nie,
czy
w ogóle ceny, tak? cena, która chodziła na giełdach, na rynkach, mięsa czy żywca generalnie. I teraz patrząc w ogóle na tą sytuację, dlatego była droga, bo rolnicy wykasowali stada, bo z 21 milionów sztuk, 22 nawet w porywach Polska miała, zeszli na 14,5, niektórzy podawali 15 milionów. Ja szacuję, że to gdzieś taką 15 z groszami miliona było. Czyli bardzo niskie było po głowie. Wtedy, kiedy jest niskie po głowie, no to Zachód też chce zarobić i wpompować nam drogie mięso też. Wtedy nam nie daje importu albo ogranicza ten import. I w związku z tym na rynku krajowym jest to drogo. I ta sinusoida, no, ona się tak nasila, bo potrzeba tu stabilizacji. Ale na pewno tej stabilizacji nie zapewni nam żadna wielka zachodnia firma. Ta firma może doprowadzić do tego, że to wszystko się rozwala. Im są nie na rękę organizacje, im nie na rękę są zrzeszenia, im nie na rękę są wszelkie zakłady polskie, które to mogły robić. Natomiast jeszcze jedno słowo historii. Nikt nam tego nie fundował, tylko Polska sama sobie zafundowała, bo obiecano nam ogromną Amerykę, że jak rozbierzemy zakłady mięsne, zniszczymy spółdzielcze, zniszczymy banki, zniszczymy wszystko, organizacje powstaną w zamian za to prywatne. No ale prywatne to niekoniecznie polskie. Gdyby to były prywatne polskie w połączeniu grupy producenckie, powiedzmy właściciele zakładów mięsnych i tak dalej. I potem dalej handel by też się tak odbywał. Dalej handel by się odbywał, czyli właścicielami hiper, supermarketów byłyby też takie zrzeszenia. Ja o tym mówiłem w 95 roku jeszcze, kiedy to wszystko się tworzyło w Polsce, to niektórzy tego nie rozumieli. Myśmy pozwolili i otworzyli się, nigdzie na świecie nie ma, tak jak w Polsce, żeby w centrum miasta powstawały hipermarkety, które są zwolnione z podatku, które nie płacą podatku. Ja złożyłem interpelację, zapytanie poselskie i dostałem odpowiedź, że na przykład za 2007 rok, to jest minister finansów się podpisał, hipermarkety w całej Polsce miały naliczone 120 parę milionów podatków. To jest kuriozum. W 2008 ponad 200 milionów podatku. To też jest kuriozum, jeżeli się podaje, że na przykład jedna z sieci, która w każdym mieście jest aż gęsto i 90% Polaków jest przekonany, że to jest nasza sieć, która buble sprzedaje, po prostu ma 16 miliardów zysku.
No ale nie wiemy też tej nazwy, wiemy jaką to firma to
także,
jest, prawda?
Także to jest kuriozum takie, że wszystkie zakłady i mięsne, i owocowo-warzywne, i wszystko to, co jest polskie, no po prostu musi podlegać, wchodząc, musi sprzedawać za tyle, ile się da, albo wcale nie sprzedawać.
Panie pośle, no zapytam wprost. Wymieni pan nazwę firmy naszego terenu, dużego gracza na rynku mięsnym, firmy Sokołów, do którego produkt w postaci tusz dostarczają Duńczycy. A dlaczego nie mogliby to robić na przykład pan Krasodębski czy inni z naszego terenu?
Bo właścicielami w 99% są oni i oni decydują o tym, co będą robić. Rolnicy, właśnie tamcy ci. I ja nie chcę tutaj mówić o Sokołowie, bo to jest konkurencja, szanuję to firmę i nie chcę się na ten temat wypowiadać.
No, takie są fakty.
Ale natomiast tak to jest i podobnie jest w innych branżach też. I wcale nie jest powiedziane, że niektórzy z tych wielkich graczy na całym rynku, nie tylko na mięsnym, ale na innym, nie ma zmowy i na przykład ustalają, że miliard, 2 miliardy euro pompują, żeby wykasować rynek czy żywca mięsny, czy małe zakłady wykasować.
Bo cały czas zastanawiam się, czy jest wyjście z tej sytuacji.
Tak, jest wyjście.
No to proszę bardzo, jak pan
wyjście,
powie lekarstwo.
Jest wyjście, tylko musiałem
na tą chorobą,
powiedzieć tutaj trochę tak historycznie, no że głupotą było totalną. Wykasowanie polskich zakładów, sprzedanie marek. Przecież dzisiaj, jeżeli chce ktoś produkować szynkę w puszce, która kiedyś była pod Krakusa znakiem i wszystkie produkty Krakusa czy inne, to musi sobie kupić od Amerykanów znak, jeżeli polska firma chce produkować od Animexu. Gdzie to było rozpoznawalne na całym świecie. Nikt nie sprzedał znaków. Nigdzie w Europie nie sprzedał przy prywatyzacji znaków. Tak samo w alkoholach sprzedaliśmy Chopina, o którego walczyliśmy. No to jak Chopin wygrał znak, to kupiono całą fabrykę. Jak cukrownie, które były najlepsze, to poszły pod młotek. Dzisiaj Europa potrzebuje cukru. My nie mamy cukrowni, plantacje żeśmy zamknęli. Ja sam organizowałem wiele spotkań w Sokołowie, żeby ratować to cukrownię. Jeden raz udało się, drugi raz udało się, no ale trzeci raz posprzątali, pozamiatali, bo powiedzieli, że w Łapach będzie lepsza i ekonomiczna. W Łapach zamknięto cukrownię. W Lublinie była najnowocześniejsza cukrownia, w Europie jedna z nowocześniejszych, to dlatego, że była nowoczesna i nie należała do obcego kapitału, tylko do spółki Polski Cukier, to pozamiatano po niej w pół roku. Wszystkie urządzenia wywiezione. Ja sam byłem świadkiem, kiedy w Cortex prywatyzowany był, to z Cortexu jak wywożono najlepsze, najnowocześniejsze maszyny, bo wtedy było dokapitalizowanie BGŻ, to bodajże rok 96. A w ramach za to przywieziono graty stare, które nalewały sok kalifornijski. To są przykłady historycznej głupoty.
No to jest, wyjście z tej sytuacji?
A teraz
no
wyjście
to
jest takie, przede wszystkim wyjście jest takie, o co ja mówię wielokrotnie naszym ministrom, tylko jakoś tak zrozumienia nie ma, bo myśmy się zapędzili, jeżeli chodzi o jakość, że ma być higiena, HACCP i tak dalej. No w porządku. Ma być HACCP i tak dalej, przestrzegane zasady higieny, pochodzenie towaru i tak dalej. ISO, te wszystkie certyfikaty są bardzo ważne i jestem za tym, żeby były. Ale myśmy zapomnieli, co my konsumujemy i co dajemy, bo tak naprawdę w mięsie to jest coraz mniej mięsa, w kiełbasie to prawie jej nie ma, a w jogurcie coraz mniej mleka. I o to, co walczymy. Polskie firmy inaczej to robią, ale te firmy, które no, wyznają globalizację i wchodzą tutaj na nasz rynek, to w takim kierunku zmierzają. W związku z tym nie ma żadnych norm, jeżeli chodzi o mięso. Nie ma. Jest norma zakładowa, nie ma polskiej normy, która określa, że jeżeli jest kiełbasa na przykład krakowska, to w tej krakowskiej ma być to. Mm. A kiełbasa krakowska, jeden ją produkuje za 15 zł, a drugi za 7 zł. Mm-hmm. I ta kiełbasa krakowska za 7 zł, to tam prawie nie ma mięsa. Mm-hmm. Albo nic nie ma. Są substytuty różne,
które można zastępować.
Ale ktoś za to odpowiada.
Nikt nie odpowiada, bo nie ma na to. Ja pytałem ministra rolnictwa naszego, czy jest możliwość w Unii, żeby państwa członkowskie zebrały się i określiły listę produktów i ustaliły normy, jak to produkujemy. Ba, już kuriozum jest totalny, jeżeli dzisiaj jest schab i w schabie jest coraz mniej mięsa, bo też jest on w różny sposób kombinowany, jeżeli się idzie do sieci supermarketów i tam nie wolno kupić kawałka mięsa, bo tam prawie nie ma mięsa w mięsie, tylko po prostu jest to mięso z substytutami. A już kuriozum jest, jeżeli bierze się kawałek mięsa i pani starsza kupuje, i pisze tam, zawartość mięsa do 60 albo do 65%, ale takimi małymi literami, że nikt tego nie zobaczy. W związku z tym musi być taki mechanizm kontroli, że jeżeli rzeczywiście to jest wyrób mięsopodobny, to musi pisać, żeby nie wprowadzać klienta w błąd, nie schab, tylko pisze wyrób schabopodobny albo wyrób mięsopodobny i to powinno pisać wielką literą, a ten schab bez kości to maleńką literą, żeby pani niekoniecznie przeczytała. A to jest wprowadzanie klienta w błąd, bo dzisiaj decyduje przede wszystkim cena. Cena i w mięsie, i w mleku, i w innych artykułach, to jest totalny kuriozum. W związku z tym, no to jest zadanie dla wszystkich państw członkowskich Unii, dla Rady Ministrów Unii i to jest zadanie. I jest zadanie nasze, bo jeżeli chodzi o masło, to można to wychwycić i wielu producentów zapłaciło kary, ale jest też, jeżeli chodzi o mleko, bo są tam jakieś normy i można obliczyć, jak masło jest produkowane. Natomiast w mięsie tego nie ma. I teraz następny element, który może narzucić, ten pierwszy, to jest kontrola jakości i rzeczywiście to, co jest na etykiecie deklarowane, czy jest, i te etykiety, żeby im przywrócić wielkość i opis, zawartość, co tam jest. Drugie, co jest jeszcze ważniejsze, to za towar położony na półce nie może odpowiadać tylko producent. Bo producent jest nikim wobec sieci hipermarketów, które działają w Polsce, czy wielkich hurtowni. Tylko za towar postawiony na półce ma odpowiadać solidarnie producent i ten, kto stawia to na półkę. W związku z tym on nie będzie zmuszał, żeby produkować jogurt bez mleka. On nie będzie zmuszał, żeby produkować kiełbasę bez mięsa. Tylko się też się zastanowi, co będzie stawiał. I ja bym się cieszył bardzo, jeżeli ten handlowiec by sprzedał ten produkt, jeżeli na przykład, powiedzmy, jakaś firma danej branży sprzedaje na przykład polędwicę po 10 zł, jeżeli do klienta ta polędwica trafi po 12, to ja bym się bardzo ucieszył. Ale handlowiec kupi polędwicę po 8, bo teraz są ceny polędwicy nawet po 9 zł i poniżej, ale on ją postawi na półce po 20 w wielu wypadkach. I to jest kuriozum, że za to płaci konsument. I tak mówi się, chłopcy dostają, czy tam rolnicy, jak to było już, powiedziałem, przepraszam brzydko, ale tak nazywają rolników, dostają pieniądze, dostają dopłaty, dostają wszystko i tak naprawdę wydaje się, że jest im dobrze, a rolnik nic nie dostaje, bo rolnik, co z tego, że dostaje dopłaty, ale ma mniejsze, większe koszty, a mniejsze uzyski, bo marże coraz mniejsze. A tak naprawdę zabiera to obcy kapitał, który wywozi te pieniądze gdzieś tam zewnątrz. I teraz te dwie rzeczy, o których mówiłem. Następna rzecz, to jest promocja, jeszcze raz, dobrych polskich produktów.
Przebicie się.
I trzecia rzecz, my na przykład w Siedlcach będziemy to organizować, nie wiem na ile wyjdzie, z kilku województw, tutaj takie spotkanie pod patronatem ministra Sawickiego rolnictwa, gdzie zechcemy porozmawiać na poważnie o konsolidacji branży mlecznej i branży tej mięsnej, przede wszystkim mięsnej.
Żeby stanowić jeden front.
Tak, i żeby to się spełniło, to musi być podobny program, jak jest w przypadku wspierania grup producenckich, żeby mniejsze, średnie zakłady i te większe polskie mogły się łączyć w grupy, do tego jeszcze przyjąć grupę producentów rolnych i podawać produkt taki, jaki oczekuje klient. Bo dzisiaj w wielu wypadkach klient chce co innego, ale nie ma gdzie kupić, bo nie ma tego na rynku. Jest tylko bubel, to dosłownie. Także sytuacja jest bardzo złożona. Ja nie chcę tu zdominować dzisiejszej debaty.
No tak, pan się troszeczkę spóźnił także, że tu miał pan taki czas nadrobienia tego. Tak, oczywiście. Dużo mieliśmy na temat trzody chlewnej, no generalnie mięsa. No teraz drugi produkt, który jest podstawowym produktem żywnościowym w naszym kraju, mleko. Pan Mirosław Jurzyk jest producentem mleka. Jakie pan widzi tutaj problemy, jak pan widzi w ogóle sytuację, jeśli chodzi o rynek mleczarski.
W mleczarstwie też jest bardzo trudna sytuacja, tak jak wszędzie. Ceny w tej chwili może troszkę drgnęły do góry, ale to ze względu na to, że jest też mniejsza podaż. Zakładom brakuje mleka dobrej jakości.
Znaczy, ale te zakłady chcą tego mleka?
Chcą mleka. W tej chwili zakłady chcą mleka.
Dobrej jakości, to podkreślmy.
Tak. Jeszcze miesiąc, pół roku temu nikogo nie interesowało mleko. Bo mieliśmy dużo, w tej chwili brakuje i tutaj jest sytuacja bardzo zależna od pogody. Produkcja mleka w Polsce jest umiejscowiona na wschodzie. Tutaj powiat siedlecki, łosicki, sokołowski, ale i Łomża, okolice Łomży.
Zamborów, prawda?
Tak. W tej chwili bardzo dużo w okolicach Poznania, tam w tamtych województwach, ale tam powstają duże obory. Kilka obór, na przykład Holendrzy kupili dobre, bardzo dobre obory.
No to właśnie, kupuje znów obcy kapitał.
Ode mnie to nie zależy. To zależy. I tu jest bardzo wiele problemów do rządu. Przecież ktoś te ustawy pisze, ktoś to przegłosowuje. Ja jako rolnik nie mam na to wpływu. I mamy pretensje do całego świata, ale może byśmy tak do samych siebie mieli pretensje.
Znaczy mówi pan o całej społeczności naszego kraju, o rządzących, całej. Tak?
Oczywiście. Rządzący mają największy wpływ.
No tak, bezpośrednio.
Więc to ich jakby rola była, te wszystkie ustawy pisać.
No więc co by pan tutaj głównie oczekiwał od rządzących? Jakich działań, jeśli chodzi o branżę mleczarską?
Pomoc rządu jest potrzebna. To we wszystkich gałęziach produkcji i każdy kraj na różne sposoby stymuluje rozwój swojego rolnictwa. Tylko tak, to musi być wszystko przemyślane i długotrwałe. Rolnictwo nie może, boi się bardzo takich szybkich zmian. Przecież ja, jeżeli myślę coś uprawiać, już rok wcześniej przygotowuję tą ziemię, ja jako jeden taki maleńki pionek. To jest kilka lat pracy, żeby coś tam rosło. Więc tej produkcji nie da się zmieniać z dnia na dzień. Polskiemu rolnictwu jest potrzebna stabilność taka, przewidywalność. Ja muszę wiedzieć, za ile ja będę produkował.
No tak, ale panowie, no mamy gospodarkę rynkową, prawda?
Gospodarka rynkowa, jest konkurencja, tak jak powiedziałem, unijna i to jest bardzo trudno się poruszać. Ja myślę, że tutaj, żeby równe warunki zapewnić polskiemu rolnikowi, i tak jak unijny ma rolnik, czyli stara piętnastka, to przede wszystkim no, w tej chwili, z tego co wiem, minister Sawicki podjął takie działania, ale musi być dopłaty bezpośrednie, bardzo podobne. I ja sam wielokrotnie nawet mam inne zdanie nawet wewnątrz PSL-u, bo bardzo dobrze, że były do tej pory dopłaty do hektara, ale w tej chwili muszą być też dopłaty do produkcji, żeby też wspierać tych, którzy są najbardziej aktywni i chcą produkować, a nie tylko a czasami jest to tak, że prowadzi do tego, że jeżeli ojciec miał 30 hektarów i kiedy jest dopłata do hektara, no to każde dziecko, jak jest troje dzieci, chciałoby te 10 hektarów, no bo będzie dostawało dopłatę. I czasami zamiast powiększania areału gospodarstwa, to różnie z tym jest. A jeżeli pozostają dopłaty do hektara, to trzeba zapomnieć o plonie referencyjnym, bo Polska ten plon miała bardzo niski. I nawet jeżeli będzie ta dopłata wyższa, to i tak ona będzie tylko połowę dopłaty tej, który ma rolnik ze starej piętnastki. Dzisiaj na przykład polski rolnik dostaje 800 zł dopłaty około, bo to różnie, czy ma ONW, czy nie ma ONW, zależy, a zachodni rolnik ma 2800, albo 1000, albo 2100 gdzieś, tysiące w przeliczeniu na złotówki, a może i więcej. Także trudno jest mi tutaj mówić. Oprócz tego, jeżeli mówiliśmy tutaj jeszcze o sprawie trzody czy inne, to rolnicy duńscy czy zachodni generalnie rolnicy mają jeszcze wspieranie, są związki ich branżowe, zrzeszenia w różny sposób dosłownie, bo Unia nie zabrania wspierania z własnych środków, ze własnych środków państw. W związku z tym może być jeszcze wsparcie inne. I stąd dlatego u nas, tak jak powiedziałem, były świnie najdroższe, dlatego że myśmy nie byli po prostu konkurencyjni, bo tam w różny sposób wsparcie subwencjonowane jest rolnictwa. Jeżeli ja rozmawiałem nawet z tymi, którzy produkują, czy w Holandii, czy przetwórcami mięsa i ubojne taka, to ona może jechać na deficycie i się wcale nie martwi, bo właścicielem są w większości rolnicy i dostaną subwencję w postaci innej, z innego źródła będą miały środki. Z innego działania. I tutaj my, dlatego że jesteśmy biedniejszym krajem, to przede wszystkim musimy zabiegać o te dopłaty, jasne określić reguły gry. Działanie, które było poprzednio jeszcze na początku akcesji, ja pamiętam, kiedy Kalinowski tam pięścią w stół walił i dyskutował, ale było też tak, że było wielu polityków tutaj, ten pan Mirosław, czy kolega Mirosław Rolnik mówił o tym, że potrzebna stabilność, ja się z tym zgadzam. I wtedy było historycznie, przed akcesją, wielu polityków, nawet prezydent, który mówił, że najważniejsze było wejście do Unii, a nie ważne. I dzisiaj mamy tego w wielu wypadkach pokłosie. Następna rzecz, która jest niezmiernie ważna, to jest eksport. I wracając do tematu jeszcze trzodowego, bo ja nie skończyłem trzody chlewnej, to jeżeli na wschód nie będziemy sprzedawać, to na zachód z trzodą i z produktami pochodzenia z trzody chlewnej nie bardzo się przebijemy. Zachód chętnie kupuje bydło, wszystko co z bydła, natomiast trzodą niekoniecznie, no, ale trochę wędli. Natomiast dzisiaj została wykonana duża praca i to trzeba powiedzieć przez rząd. Ja sam uczestniczyłem w kilku miejscach. Jest kilkanaście zakładów, które mają już uprawnienia na Rosję. Jest kilkanaście zakładów na Białoruś mają, na Ukrainie
tam
kilka.
Sprawy polityczne dużo odgrywają rolę. Nie odgrywają się, prawda?
Tylko nieprawdą jest absolutnie, że tam odgrywają sprawy tylko polityczne. W części tak, natomiast i przetargi te gazowe i inne, i zamieszania. Ale też jest fakt taki, że dzisiaj Rosja już nie zna polskich produktów mięsnych i zapomniała o polskich dobrych świniach i o polskiej dobrej żywności, bo ja sam w tej chwili dostałem uprawnienia i zabiegam o ten rynek i wiem, jak trudno odbywają się rozmowy. Białoruś chce kupować polski towar i myślę, że luty będzie taki, kiedy zaczną kupować polski i wtedy cena pójdzie, może albo się poprawi, albo ustabilizuje.
A kto dopłaty ustala? Jak to jest naliczane? Czy nasz rząd, Czy z Unii do...
Znaczy ja panu posłowi się wtrącę, bo panie pośle, zajmowałem się w ramach listu ustawą o płatnościach bezpośrednich, pan tam spojrzy, ten jest taki fajny punkt wprowadzony jako grupie producenckiej i jako izby po prostu negatywnie to opiniowaliśmy, bo tam jest stwierdzenie, że od tego roku będzie przysługiwała dopłata, na których nie jest prowadzona żadna uprawa w gruntach. Myśmy chcieli, żeby jeszcze słowo ugory było użyte, bo to byłoby bardziej dla nas. To jest projekt ustawy.
Nie, to dla mnie to jest nie do przyjęcia.
Ale to jest po prostu projekt ustawy, od pana ministra z ministerstwa jako izby dostaliśmy. Po prostu tylko można
sobie... Ale ta ustawa jeszcze nie weszła.
Było w tydzień temu powiedziane na dole w telewizji, w programie niedzielnym, że to weszło. Po prostu ja to przekazuję, po prostu to może pan poseł sobie odnaleźć. Nie tak dla nas, dla mnie to osobiście jest bzdura. I tam właśnie jeszcze jak czytałem to...
Za mojej półrocznego tego bytu niespełna
znaczy nie, nie ma pretensji.
Nie
ja broń panie nie, Boże, nie,
ja
nie ma pretensji.
Nie mówię też formie pretensji.
I tylko tam na przykład jak ja się wgłębiłem w uzasadnienie czy coś, to jest takie stwierdzenie, nie wiem czy to jest prawda, że w Brukseli, znaczy w Kopenhadze podpisaliśmy, że tylko 10% czy 15% płatności dla polskiego rolnictwa może być związane z produkcją. Zaprosiliśmy pana Krzysztofa Ardanowskiego, żeby nam to wyjaśnił, jak to z tym Brukseli było, czy rzeczywiście tylko 10 czy 15% może być związane z produkcją, jako wiceministra i on się zajmował tymi sprawami międzynarodowymi i on nie był w stanie nam powiedzieć, czy to jest prawda. Jeśli tylko 10% płatności może być związane z produkcją, to co pan poseł mówi, to po prostu między bajki trzeba włożyć.
Nie, to tak
znaczy,
nie.
Ja wyczytałem w tej ustawie.
No miejmy nadzieję, że to jest tylko projekt. On nie znajdzie światła dziennego, bo dobra
jest znaczy, to druga wersja.
Ja myślę, proszę państwa, że problemy naszego rolnictwa są bardzo złożone, ale generalnie ja myślę, że też warto mówić o tym.
O
jakichś perspektywach, bo tak zebraliśmy się tutaj we czterech, pan redaktor piąty i tak narzekamy. Ale tutaj tak, dużo było o rynku wieprzowym. Pan poseł tutaj osobiście, że tak powiem, ten temat lubi i bardzo dobrze się w tym temacie porusza. Ja bym jeszcze chciał wrócić tutaj do tego, co pan przed chwilą powiedział o mleku. Rzeczywiście, gdyby można było na dzień dzisiejszy zderzać tę sytuację rynku żywca wieprzowego i mleka, to można powiedzieć, że w tym mleku jest odrobinę lepiej. Te ceny, tak jak pan tutaj powiedział, są wyższe. Być może ta huśtawka cenowa nie jest wielka. Ale muszę powiedzieć, że to jest też zasługa samych rolników. Ci, którzy się nastawili na produkcję mleka i przetrwali ten trudny okres, rzeczywiście dzisiaj tą produkcję mają na bardzo wysokim poziomie, bo wydajność jest naprawdę imponująca, sięgająca 7, 8 czy 9 tysięcy litrów od jednej krowy.
Jak to się ma najlepszych rolników w Unii Europejskiej? W innych
to jest właśnie bardzo porównywalne, a niekiedy nawet lepsze. Więc jednocześnie jest to bardzo wysoka jakość mleka polskiego. Mleko polskie jest poszukiwane. Natomiast inna sytuacja była w rynku wieprzowym. Tutaj, kiedy nastąpiła tak zwana górka wieprzowa, wielu rolników bardzo szybko zlikwidowało swoją produkcję. Być może dlatego, że prosto jest zlikwidować produkcję wieprzową i odbudować ją później, jako że ten cykl dzisiaj jest o wiele krótszy. Na dobrą krowę trzeba czekać, żeby można było osiągnąć od niej odpowiednie ilości mleka, przynajmniej 2-3 lata, prawda? Natomiast w tym temacie wieprzowym jest to trochę szybciej. W każdym razie ja się bardzo cieszę, że na terenie województwa mazowieckiego rolnicy rozumieją, że w pojedynkę zrobić wiele nie mogą. Powstają grupy producenckie. Tutaj przed programem rozmawialiśmy. 2 lata temu na terenie województwa mazowieckiego było 22 grupy producenckie. Dzisiaj jest 51. To świadczy o tym, że rzeczywiście rolnicy zrozumieli, że tylko zorganizowanie można się o pewne rzeczy dopominać. Ja też rozumiem to wszystko i się w pełni podpisuję pod tym, co panowie powiedzieli. Sytuacja jest trudna, sytuacja jest ciężka. Natomiast jeszcze raz powtarzam, moim zdaniem ogromną szansą dla polskiego rolnictwa jest ta wysoka jakość naszych produktów. Wysoka jakość mleka, wysoka jakość mięsa, mało chemizacji i musimy tylko poczekać na to, żeby rzeczywiście ten poziom zasobności polskiego społeczeństwa wzrósł, a zgodzicie się pewno ze mną, panowie, że z roku na rok, niewiele, ale ludziom generalnie poprawia się ten byt. Jeśli kogoś będzie stać na to, żeby kupować naprawdę dobre produkty, to one muszą być droższe. Nie sądzę, żeby jeśli człowiek by miał pieniądze w portfelu, to szedłby do podrzędnego jakiegoś tam supermarketu prowadzonego przez nie wiadomo jaką zachodnią firmę i kupował tam produkt, który, tak jak tutaj pan poseł powiedział, jest schabopodobny. Kupuje dlatego, że nie ma pieniędzy. to konsument decyduje o tym, co się w danej chwili sprzedaje. I ja naprawdę wierzę w ogromną świadomość konsumentów. Dzisiaj to jest sytuacja taka, że on niestety decyduje o tym portfel. Ale być może jeszcze za kilka lat jednak ten rozwój społeczeństwa, powiększanie tej zasobności moim zdaniem jest widoczne i to jest ten plus integracji z Unią Europejską.
Można? Ja bym popał tezę pana posła. No, rynek skrobi. To jest analogiczny po prostu, jak kapitał zachodni niszczy nasz rynek skrobi. W zeszłym roku zakłady mięsne, znaczy skrobiowe, kiedy od nas kupiły ziemniaki po bardzo tanim euro, 3,20, nie tak nas rozliczyły, euro poszło na 4,70. Wszystkim rolnikom, którzy produkujemy skrobie, wydawało się nam, że będzie kokos dla zakładów, bo bardzo drogo produkt sprzedadzą. A myśmy się pomylili i zakłady też się pomylili, bo w międzyczasie z Unii Europejskiej bardzo słabej jakości weszła skrobia, po bardzo niskich cenach, i po prostu polskie zakłady typu Łomże i inni producenci skrobi nie mieli gdzie bardzo dobrego produktu, gdzie się używa na lekarstwa i tak dalej sprzedać, gdzie my tam nie możemy po prostu używać ani GMO, ani nic do produkcji ziemniaka. Zakłady zostały z tym ziemniak, z tą skrobią naszą krajową super na rynku. Jaki jest następny krok zakładów? Obniżyli nam ceny. Drodzy Państwo, ziemniaki w Polsce, gdy w sklepie poszła cena horrendalnie w górę, to nam 30% zakłady za tę kampanię mniej zapłacili. Gdzie się nam 50% mniej urodziło, 30% dostaliśmy mniej kasy. Na ten rok nie wiemy, czy jako kraj będziemy już produkować tą skrobię, czy nie będziemy, bo unijne duże koncerny zalewają nas chłamem. I tutaj, co pan poseł powiedział, myśmy 2 lata temu pod hasłem do Warszawy pojechali na protest, patrz, co kupujesz, bo się trujesz, bo wielu konsumentów nawet nie wie, że kupuje wyrób schabopodobny. To jest odpowiednia informacja. Jako Izby domagaliśmy się spotkania wszystkich służb, które działają na rzecz rolnictwa, żeby wspólnie wypracować strategię informacyjną. Bo na Zachodzie się mówi, że słuchaj, jak kupisz sobie ileś barwnika i zjesz, jak konserwanta kupisz, to cię może pan rak zje. A u nas się społeczeństwo nie mówi, bo nawet jak była słynna sprawa z dioksynami rok temu, to jesteśmy świadomi, pan profesor stał i mówi, jak się troszkę je, to można jeść. No głupota, no tak. Przecież dioksyna nigdy z organizmu się nie ulatnia.
Ale wykryliśmy dioksyny dopiero kiedy? W listopadzie. A mięso było sprowadzone kiedy? W lipcu bodajże.
Bodajże. I tu jest po prostu bezład działania służb polskich i wspólnie, jeśli z zakładami mięsnymi. To, co pan poseł powiedział, my się jako grupy zgadzamy. Nie wypracowujemy wspólnego programu i służby, które mają działać na ochronę zdrowia społeczeństwa polskiego, się w ten proces nie włączą, to po prostu nie ma możliwości przebicia się z dobrym wyrobem. Bo jeśli kiełbasa jest krakowska i pan Krzysztof tą kiełbasę rzeczywiście uczciwie zrobi, to będzie za droga. Bo jeśli ona będzie zrobiona z mechanicznie odkostnionego mięsa i 100 substytutów, to pan Krzysztof nigdy tej kiełbasy nie sprzeda, bo musiałby przekonywać, dawać próbować, słuchaj, to jest dobra kiełbasa, to jest mięsa, nie mrożonego. No to jeden uwierzy, drugi nie. No to jest cały ból.
Ja teraz zwracam się do pana Mirosława Jurzyka, producenta mleka. Czy pan, oddając mleko do takiego czy innego odbiorcy, no myślę, że oddaje mleko dobrej jakości. Jak to wygląda sprawa? Czy tutaj też mogą być jakieś no, tego typu zachowania, jak
mleku,
chodzi o mięsie?
W mleku jest troszeczkę inaczej. Jest i łatwiej, i trudniej. Mleko jest takim produktem, że każdy jeden udój może się różnić od siebie. Tu jest cała trudność. Nie ma powtarzalności. To znaczy, nie musi być ta powtarzalność.
To zależy.
Bo jak świnie, no to kupimy jakąś partię świń, wiemy, że będzie taka mięsność czy inna. Tutaj nie. Zależy bardzo dużo od rolnika. Od tego, od tego, jak on dba o te zwierzęta, czy są zdrowe, czy chore, jak karmi.
Higiena i tak dalej.
Tak. I karmienie ma duży wpływ. Z drugiej strony jest o tyle łatwo, że jeżeli podpisuje się umowę z zakładem, to nikt tego mleka nie sprzeda sobie pokątnie, tylko wiadomo, że jakiś czas samochód będzie przyjeżdżał co drugi dzień i to mleko odbierał. To jest dłuższy okres czasu. Więc tutaj nawet jak i my jesteśmy w grupie, nikt się z tej grupy nie wyłamie i nie sprzeda tego gdzieś, bo ktoś mu tam daje parę groszy więcej. No, odnośnie tych jeszcze grup może byśmy się wrócili. Dlaczego tak mało grup jest? Choć w naszym województwie, w naszym powiecie, w Siedleckim jest największa krze zagęszczenie grup w całej Polsce.
Dużo pieczarkarzy powołuje.
No, no, dwie pieczarkowe są.
Dwie, tak, lobby pieczarkowe działa, tak? No, ale pozytywnie chyba.
To jest właśnie przykład tego, że można konkurować z Zachodem. Pieczarkarze potrafili się zorganizować i generalnie... A jeszcze trzecie. Tak? Trzy teraz już pieczarkowe?
Nie, no, trzodziarskie.
Trzodziarskie.
Ale słuchajcie, to jest bardzo duża rola tych ludzi, indywidualnych osób, tak, które tutaj pracują.
To znaczy, kogo pan ma na myśli
konkretnie? I mówię od razu. Ośrodek Doradztwa Rolniczego. I tutaj pani Bożena Głuchowska, to mówię z pełną świadomością. Przecież ona jest bardzo zaangażowana, dobrze zna się na tym fachu, na tym, co robi, i rolnicy też ją znają. Znają i jej wierzą. To jest jej duży udział. Teraz z mojego konkretnego doświadczenia. Powiatowy Inspektorat Weterynarii. Z racji, że mleko jest produktem żywnościowym, musimy mieć pozwolenia. I te pozwolenia wydali nam w ciągu kilku dni. Przyjechali do mnie miesiąc temu koledzy z okolic Szczytna, którzy też chcieliby taką grupę założyć.
Po naukę do pana.
Tak, po naukę. Dwa miesiące zwalczą z powiatowym lekarzem, bo nie chce im wydać pozwolenia na handel, obrót mlekiem.
Województwo warmińsko-mazurskie, tak, to dodajmy.
Więc ja im skserowałem te wszystkie pozwolenia ustawy, dałem im do ręki i mówię, jedźcie do lekarza i pokażcie mu, że można to zrobić.
Czy zależy to od ludzi?
Oczywiście, że zależy od ludzi.
Jeszcze pan ma jakieś uwagi? Proszę.
No jeszcze uwagi. No a dlaczego... Ja uważam, że jeszcze to jest jakieś wyjście. To nie jest wcale żadna rewelacja, ale to jest jakieś wyjście. Dzięki tej grupie nasza cena mleka, każdy z nas miał w granicach 10-15 groszy więcej. To są bardzo duże pieniądze dla każdego.
W przeliczeniu na ileś litrów oddawanych, tak, to są duże pieniądze na pewno.
I trzeba by było je tylko umieć rozsądnie zainwestować.
Czyli co, to tą część, bo audycję za chwilę zrobimy krótką przerwę, byśmy takim wnioskiem zamknęli. Rolnicy, zrzeszajcie się, bo w jedności jest siła.
Dokładnie tak.
Zgodzicie się panowie z taką tezą?
Na pewno to ułatwi.
Polska miała i ma jeszcze bardzo rozdrobnione i rolnictwo i wiele, wiele do tego rolnictwa dopasowanych zakładów, które były też małe. W związku z tym zarówno rolnicy, jak i zakłady muszą się zrzeszać. Konsolidacja.
Jeszcze pan Krasnewski chciał coś dodać?
Po prostu z panem posłem się same rzeszenie rolników bez współpracy i promocji naszych wyrobów jako wspólnych po prostu nie ma żadnego sensu.
To o tym będziemy za chwilę rozmawiali, a teraz chwila przerwy i wracamy do dyskusji.
Yeah.
Porozmawiajmy jak ludzie. O dobrą atmosferę audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia lodziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Słanowicza 17.
Przypominam Państwu, że dzisiaj rozmawiamy o sytuacji polskiego rolnictwa. Gośćmi audycji są pan poseł Krzysztof Warzyniec-Borkowski, pan Andrzej Daniluk, pan Mirosław Jurzyk i pan Janusz Krasnodębski. Panowie, dużo mówiliśmy na temat promocji polskich produktów, które mają szansę, bo są dobrej jakości. Mówimy tu o mleku, o trzodzie, o po prostu mięsie, a także nie wspominaliśmy generalnie też także owoce, czy te miękkie, czy powiedzmy twarde, są na dobrej jakości, ale żeby, mówiąc wprost, te produkty wylansować na zachodzie, no, trzeba dużych środków finansowych. To inaczej się nie przebijemy. To chyba jest jedyna droga. Tylko teraz skąd wziąć te pieniądze na promocję? Bo jeżeli byśmy się odpowiednio zapromowali, myślę, że wówczas naprawdę mamy dużą szansę.
Pieniądze my płacimy 1 grosz z litra na promocję mleka. Mhm. I reklama dała zupełnie w łeb.
Jest fundusz promocji mleka, jest fundusz promocji mięsa od połowy poprzedniego roku, również mięso. 1% jest mniej jak 1%, ale tam jest płacone pokaźne.
Też na promocję.
Tak, na promocję.
Ale chodzi głównie o promocję tą zewnętrzną, tak? Zewnętrzną.
0,1%, tak, dokładnie. I tutaj powstała grupa ludzi, którzy zarządza tą promocją. Tutaj do tego nie miesza się rząd, tylko jak gdyby obsługę finansową i prawną prowadzi Agencja Rynku Rolnego. Natomiast jest rada specjalnie powołana, są tam związki branżowe, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy, Polskie Mięso i UPMI, takie trzy grupy. I teraz jest kwestia, no, w jakim kierunku to będzie zmierzało. Możemy tym zadysponować, że będzie to wydane na promocję. No, oby nie było to wydane, że kilku dyrektorów czy tych związków przeleci gdzieś tam za granicę i sami się zapromują, a nie zapromują polskiego mięsa i czy mleka. Bo czasami to też tak bywało i musi to być kampania bardzo przemyślana. To jest jeden element. Również są takie elementy, że są różnego rodzaju wsparcia przez agendy rządowe czy rząd bezpośrednio. Jeżeli chodzi o różnego rodzaju organizowanie wystaw, udziału w targach.
Pokazy, prawda, polskiej żywności.
Tak, PDŻ, Polska Dobra Żywność.
Poznaj
Dobrą Żywność, bo Polska musiała być wyjęta. Kiedyś się to tak nazywało, ale po akcesji to już nie można Polski, tylko tą Dobrą Żywność. I ten program też się rozwija. Ja sam byłem na takiej gali w Warszawie. Wiele zakładów takie certyfikaty otrzymuje. To jest też lansowane na wszystkich targach, które odbywają się w Europie, w krajach członkowskich i w krajach trzecich, bo i w Moskwie też również.
Czy to chcę powiedzieć, lansowane, że trzeba czasu, żebyśmy tam złapali?
Że trzeba czasu. Polska żywność była znana i na zachodzie, i na wschodzie rzeczywiście jako dobra, polskie produkty. Dzisiaj, tak jak powiedziałem już wcześniej w tej audycji, na wschodzie o wielu produktach, a szczególnie mięsnych, zapomniano, że myśmy produkowali dobre. Ja sam osobiście byłem w poprzednim, dosłownie 2 dni czy 3 dni temu, no i oni na nowo poznają, że Polska znów może dostarczać, bo do dzisiaj, w poprzednim roku było tak, jak przyjechało 15 tirów, czy nawet 20 tirów mięsa do jakiegoś zakładu, to z tego był jeden z Polski, a reszta to była albo Holandia, albo Dania, Francja,
mój
i
pan
Kanady,
Rosji,
czy Niemcy.
Mój pan o Rosji,
nie
tak?
Tylko. Ja myślę, że
o wschodnich rynkach?
W wschodnich rynkach. I Ukraina, i Białoruś, i inne. I tutaj trzeba to przywrócić. I została duża praca wykonana przez polski rząd, przez ministra. Ja uczestniczyłem kilka razy w takich wyjazdach, żeby wypromować to, a przede wszystkim przełamać barierę, bo była kurtyna, gdzie to było niedostępne. Została ogromna. I premier Pawlak jeździł, i Tusk jeździł. Wszyscy wykonali tutaj
czyli dużą czekamy, pracę. Czekamy na efekty.
Czyli ja myślę, że efekty będą. Natomiast jeszcze jedno zdanie.
Pan Danielku się dopomina tutaj o głos.
Nie, no bo ja tutaj mam dużo do powiedzenia.
To bardzo proszę, zaraz
i to pozytywnych rzeczy.
No to
natomiast
fajnie.
Również takie działania robią, wiem, to zostawię panu dyrektorowi urzędy marszałkowskie poszczególne i dobrze, żeby takie działania razem łączyć i rządowe,
znaczy, i znów w jedności siła. No.
I teraz jeszcze chcę powiedzieć, żeby nie było to tak, jak w pierwszej części już mówili, że jest tak źle. Polska Polska dzisiaj jest postrzegana inaczej na rynkach. Jeżeli się zobaczy zakłady, jeżeli się zobaczy gospodarstwa, są to zakłady konkurencyjne, często lepiej uzbrojone, lepiej wyglądające niż zakłady zachodnie. Tu też był pewien przesadzek.
Są nowocześniejsze przede wszystkim.
Ja miałem taki przypadek, że dziwili się czasami inspektorzy unijni, po co od góry do dołu kafelki w oborze, czy jeszcze gdzieś, kiedy zapis był, że ma być to zmywalne. To u nas jak zmywalne, to wszyscy kafelki, powiedzieli kafelki od góry do dołu i nabijano koszty. Wiele zakładów...
No, ale myślę, że to jest taka inwestycja na przyszłość, może trochę kosztować.
Ale wiele zakładów się wyłożyło, bo kilkaset zakładów rocznie upada z branży na przykład mięsnej ze względu na to, że zaciągnęli duże kredyty po to, żeby dostosować się do warunków, a teraz to tak poluzowano, że w Unii takich wymogów nie ma. W związku z tym my mamy ten potencjał ogromny i teraz jest kwestia tylko, żeby posterować, żeby ten potencjał wykorzystać, żeby ograniczyć te górki, dołki, czyli mieć ten rynek i eksportu, rynek wewnętrzny i myślę, że tutaj też, ja jak byłem radnym mazowieckim, to dyskutowaliśmy na ten temat, żeby warto w Warszawie pokazać producentów mazowieckich żywności, mazowieckich producentów w Krakowie pokazać i tak dalej, bo my tego nie znamy, bo my się gdzieś tam chowamy w Opłotkach i czasami się zachłustujemy tymi kolorowymi paczkami, co za granicę przyjadą. Także praca została wykonana, potrzeba czasu. Na Zachodzie budowano to lata, natomiast to, że my jesteśmy biedniejsi, a faktem też jest, to rzutuje, że konkurencyjni mniej może jesteśmy jako kraj, ale fakt jest też taki, i tutaj apel do radiosłuchaczy, żeby sięgać po polskie produkty, po nasze.
To,
a w wielu wypadkach nawet rolnicy, którzy produkują, nie chcą sięgać po swój produkt, który sam wyprodukował. A przecież to jest produkt znajomego pochodzenia, produkt stąd, produkt lokalny, zdrowy, dobry. I dlatego najpierw trzeba chwalić swoje.
Zachęcamy do kupowania polskiej żywności. Bardzo proszę, pan Daniluk czekał.
Kwestii promocji żywności to Urząd Marszałkowski ma naprawdę niewspółmierne sukcesy.
No to proszę tych sukcesów pochwalić i konkretnie, panie
pierwszym
dyrektorze.
Województwem w kraju, które swoim najlepszym producentom, którzy startują w różnego rodzaju konkursach ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski, takim najbardziej popularnym konkursem jest konkurs o laur marszałka, funduje za darmo praktycznie udział w międzynarodowych targach. Urząd Marszałkowski funduje zabudowę, funduje powierzchnię. Jedynie po stronie potencjalnych wystawców są koszty przelotu, przejazdu, zakwaterowania.
Jest zainteresowanie ze strony rolników?
Jest ogromne, ogromne zainteresowanie. W lutym wyjeżdżamy na targi do Berlina, na Fruit Logistykę, gdzie będziemy promować nasze najlepsze owoce, warzywa, bo to są to targi owocowo-warzywne.
Ale czy właśnie w tym wypadku, tak. czy jakieś inne narodowości się interesują? W ogóle
muszę powiedzieć, jest ogromne zainteresowanie. Ja uczestnicząc w tych targach kilkakrotnie miałem okazję zaobserwować, że kilkadziesiąt rozmów biznesowych ci nasi wystawcy prowadzili. Owocuje to zawsze kilkoma kontraktami. Jedne są dłuższe, drugie są krótsze, niektóre są jednorazowe, ale rzeczywiście zainteresowanie polskimi produktami jest ogromne. Drugimi targami, które będą miały miejsce również pod koniec lutego, to jest Biofach, targi w Norymberdze żywności ekologicznej. Tutaj również 6 wystawców wyjeżdża z nami na te targi i każdego roku naprawdę przyjeżdżają z podpisanymi kontraktami. Także jest to taki praktyczny przykład promowania najlepszych produktów, najlepszych producentów za granicą. Rzeczywiście jedyną okazją pokazania się są wszelkiego rodzaju konkursy, które marszałek województwa, zarząd województwa ogłasza. I tutaj kapituła zawsze przyznaje cenne nagrody, a jednocześnie premią jest ten właśnie wyjazd na targi. W tym roku jedziemy do Kijowa, w tym roku jedziemy do Paryża, Berlin, Norymberga, także chyba ze 6 imprez targowych, takich naprawdę dużych. Nasi wystawcy są z tego bardzo zadowoleni i to nie tylko od strony organizacyjnej, ale przede wszystkim mówię od strony biznesowej, to jest bardzo ważne.
To oczywiście wszystko, czy są kontakty podpisane, bo to jest najważniejsze. Panowie, kolejny temat, dopłaty bezpośrednie. Panuje takie stwierdzenie wśród polskiego społeczeństwa, że na wejściu Polski do Unii Europejskiej najbardziej skorzystali rolnicy, no bo to oto dostają bezpośrednio pieniądze do kieszeni. Czy panowie, tu zwracam się do pana Jerzyka i pana Chsomskiego, odczuwacie to w jakiś taki naprawdę znaczący sposób, te dopłaty bezpośrednie?
My jako rolnicy, to tak, dopłaty bezpośrednie w tej formie przyniosły ogromne szkody polskiemu rolnictwu.
Szczególnie... To znaczy, co uważa pan, że jakby tych dopłat nie było, to by było lepiej?
To znaczy,
Znaczy ja może uzupełnię. Jeśli były na przykład dopłaty do produkcji zboża, gdzie były do sprzedanej tony zboża, jak myśmy sobie poprawili jakość pszenicy i żyta konsumpcyjnego, nie tak? I różnica na przykład, ja nawet produkowałem pszenicę konsumpcyjną, sprzedawałem na młyn, a kupowałem dla trzody stanie zboża paszowe, bo mi się opłacało. Czyli to był stymulujący czynnik podnoszenia jakości. Jakości żywności i jakości produkcji. A jak weszły dopłaty bezpośrednio, co kolega poszedł, to po prostu czy on orze, czy nie orze, to i tak tyle samo ma. I to są dopłaty bezpośrednie, to są bardzo dobre dla tych ludzi, którzy tej ziemi nie uprawiają, bo oni mają konkretny zysk, bo jeśli cena żyta w tej chwili jest 300 zł za tonę, to jeśli ktoś te żyto wyprodukował, to na pewno on już tych dopłat dołożył. A jeśli on w ogóle tego nie orze, a są tacy rolnicy, po prostu co sąsiad uprawia, bo myśmy chcieli skorzystać z funduszy unijnych, nie tak? Czyli nam się są DPJ-ty rozliczane i tak dalej. Tutaj po prostu pan poseł doskonale wie, ile musimy mieć synchronizacji, czyli musieliśmy brać dzierżawy, żeby wszystko wykazać, żeby nam w dokumentacji grało. I myśmy te ziemię pobrali i niestety myśmy na tych dopłatach i praktycznie nie zyskujemy. Lepszy był system przedakcesyjny, dopłat na przykład do produkcji sprzedanej. Ja mówię konkretnie o zbożu, jak teraz.
Mhm. Proszę pan Jurzyk.
Wiadomo, ograniczyły możliwość powiększania gospodarstw rolnych, bo nikt tej ziemi nie chce oddać, no bo ona leży, a pieniążki wpływają. Ten, co produkuje, traci. Następna dopłata rolno-środowiskowe. Są to pieniądze marnowane. No bo tak, ktoś skosi łąkę po 1 lipca. Ta trawa nadaje się tylko kozom.
Krowa, no, ale tego... kozy też chcą żyć.
Dobrze, krowa tego nie zje, a jak zje, no to przeżyje, ale mleka po tym nie da. Mhm. Więc to jest następny czynnik obniżający opłacalność polskiej produkcji.
Czy zasada przyznawania tutaj kłania się?
To znaczy nie, to powinno być, dopłaty muszą być.
Bardziej związane z produkcją, innej, co pan poseł mówił.
Innej formie.
A nie po prostu związane z posiadaniem, z faktem.
Umówmy się, mi się wydaje, że, bo tak, są dwa spojrzenia. Tych rolników dużych, którzy zmodernizowali swoje gospodarstwa, tak jak tutaj panowie.
Ale ja jestem małym rolnikiem.
A w porównaniu, a są jeszcze
to względne
rolnicy, bo dzisiaj rolnik to jest powyżej 1 hektara przeliczeniowego, no i on już
jest rolnik.
Już jest rolnik. I ten rolnik, który ma tam 5 hektarów, to on się bardzo cieszy i tam uprawia tylko, no, u gór nawet to jest, czy powiedzmy przeorane, że niby to przetalerzowane, no bo u gór nie może być, bo zaraz mu odebrana będzie dopłata, no i on się z tego cieszy. Natomiast ci rolnicy, którzy chcą tutaj konkurować z gospodarstwami unijnymi, starej 15, czy generalnie z unijnymi, to oni chcą po prostu dopłat, tak jak pan Krasnodębski mówił, że do tony wyprodukowanego zboża, czy też innych produktów, czyli musi być dopłata do produkcji. Być może warto się pochylić tutaj, żeby było część dopłaty do hektara, podstawa jakaś, a resztę dopłaty do produkcji, żeby zachęcały do większej produkcji. I my wtedy będziemy konkurencyjni. Bo dzisiaj, no, jeżeli się nie posieje nawozu, jeżeli powiedzmy nie da się odpowiedniej ochrony roślin, no to nie będzie plonu pszenicy czy też innych zbóż, a jeszcze są przecież produkcje bardziej intensywne. I tego nie będzie. I później mamy taką sytuację, że my jesteśmy niekonkurencyjni i w trzodzie, i w bydle, i wszystkim, bo nie ma paszy, albo jeszcze gdzieś potem zakłady paszowe tutaj nam wpychają, skrobie modyfikowano genetycznie i tak dalej. No.
Czyli żeby te dopłaty trafiały do tych rolników, którzy produkują.
Z tym się zgadzam całkowicie. Natomiast chcę powiedzieć jedno, tutaj może tak przekornie. Na pewno rolnicy na dopłatach nie zarobią i nie zarobili, ale dopłaty są naprawdę rzeczą dobrą. Gdybyśmy popatrzyli na teren powiatu łosickiego, powiatu siedleckiego, to w ciągu roku to jest kilkadziesiąt milionów dolarów wpompowanych w rolnictwo za pośrednictwem różnych programów, w tym dopłat bezpośrednich. Ale rolnik, kiedy te pieniądze otrzyma, oczywiście... przeważnie inwestuje w swoje gospodarstwo, przeważnie je próbuje powiększać.
Ale niektórzy żyją z tego.
To jest jakiś ułamek.
W jaki sposób?
Ludzi.
Na pewno.
Natomiast na pewno te dopłaty, to nie jest tak, jak mówią ludzie w mieście, że rolnik sobie siedzi, nic nie robi, bierze dopłaty i na Unii zyskał.
No, takie czasami są.
Absolutnie nie. Natomiast myślę, że panowie się z tym zgodzicie, że dopłaty nie są złe. Są to pieniądze, które wzmocnią w jakiś tam sposób gospodarstwo.
Konkretne pieniądze.
Jeszcze chcę się odnieść tutaj do jednej tezy. Mówi pan, że no, przez to nie można powiększać gospodarstw. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony nie. Dlatego, że nie można tych gospodarstw powiększać dlatego, że dzisiaj dzięki wejściu do Unii Europejskiej, dzięki dopłatom, cena ziemi poszła mocno w górę. Ja na przykład nie widzę problemu ze zbytem ziemi czy z zakupem ziemi. Jest tylko pytanie, za ile. No jeszcze niedawno można kwestia. Było... Dokładnie.
Niedawno 3 tysiące,
a dzisiaj 30 tysięcy, prawda? Proszę Państwa, więc naprawdę umówmy się, że to nie jest tak, że ziemi nie można kupić. Tylko ziemię trzeba kupić za odpowiednie pieniądze. I to jest normalna rzecz, że ziemia powinna mieć swoją wartość. Przecież to jest śmieszna sprawa, jeśli ktoś kiedyś kupował, nie wiem, po spółdzielniach produkcyjnych, po PGR-ach tak zwanych, nie wiem, za 800, 900 czy 1000 zł ziemię. Ziemia...
Jeszcze się napraszał.
Teraz ziemia ma swoją wartość. Inna rzecz, że rolnicy, którzy chcą powiększać, powinni mieć możliwości tanich kredytów, długoterminowych, nisko oprocentowanych, ale no nie oczekujmy, że, nie wiem, wrócimy do sytuacji, że będziemy kupować hektar ziemi, tak jak pan poseł powiedział, po 3000. Tego już nie będzie. W Unii jest ziemia bardzo droga i ta ziemia będzie jeszcze droższa.
Widzę, pan Jurzyk tutaj macha długopisem, że coś mu się nie podoba. Bardzo proszę.
Dla mnie inwestycja w ziemię, w uprawną ziemię, ma przynieść zysk. Jeżeli ja 30 tysięcy złotych dam za hektar, to ja w ciągu 20 lat dopiero mogę sobie to odebrać, a może i to nie. Więc po co ja to będę kupował, jak ja tego nie odbiorę?
Natomiast wracając do dopłat, to dopłaty to jest na pewno dobrodziejstwo, bo teraz wyobraźmy sobie, że w ogóle nie ma dopłat i koszty produkcji są takie, jakie są obecnie, czyli bardzo wysokie, to nikt tego by nie wytrzymał. Natomiast no, niedogodności są, no i jest i źle bardzo jest, że te dopłaty u nas są niższe jak w państwach członkowskich Unii, czyli polski rolnik ma nierówny start. I teraz... Działania rządu są takie i minister Sawicki o to walczy, żeby po negocjacjach, żeby w przyszłym rozdaniu, po roku 2013, dopłaty były równe i te szanse były równe. To, co mówiliśmy wcześniej w audycji. Jeżeli będą te dopłaty równe, to wtedy rolnik polski pokaże, albo zbliżone, to polski rolnik pokaże, jak można konkurować. Pokaże, gdzie raki zimują dosłownie rolnikom tej starej piętnastki. A tego się obawiają tamci rolnicy. Natomiast tutaj ja nie dziwię się panu Jurzykowi, no bo tak, rolnik dostał dopłaty, ale w międzyczasie koszty produkcji poszły ogromnie. Dzisiaj nawozy spadły, ale przecież jeszcze rok temu to była ogromna cena nawozów, jak wszyscy wiemy. Teraz trochę się ta cena wyhamowała i rolnik jak gdyby nie odczuł w ogóle, że te dopłaty dostaje, bo wszystko przeznaczył na produkcję, nawet na unowocześnianie gospodarstwa nie mógł tego przeznaczyć. Ale wyobraźmy sobie, że te dopłaty wynoszą trzykrotną wartość, to wtedy już można za to coś kupić, coś można zrobić. Także ja sobie nie wyobrażam życia bez dopłat dla polskiego rolnictwa, jeżeli jest w innych krajach członkowskich Unii. I myślę, że w pierwszej fazie to było bardzo dobrze, że te dopłaty były do hektara, bo myśmy byli nieprzygotowani jeszcze, świadomość różna była i wtedy zależało nam, żeby każdy hektar dostał dopłatę, to Polska zaaplikuje jak najwięcej środków finansowych. I tak się stało. I przez najbliższe lata było dobrze. I dzisiaj to, co mówię, wracam jeszcze do dopłat. Dopłata do hektara na jakimś poziomie i reszta dopłata do produkcji, żeby zachęcić rolników tych dobrych do dalszej produkcji i stworzyć konkurencyjne gospodarstwa, które mogłyby konkurować i produkować to, co chce przemysł rolno-spożywczy, żeby ten przemysł też był konkurencyjny dla zachodniego przemysłu.
Jedyną dopłatą jest modernizacja gospodarstw rolnych. Tutaj pieniądze poszły w odpowiednim kierunku. Na unowocześnienie...
To się sprawdza, tak?
Tak, to się sprawdza.
No ale dla większego gospodarstwa 300 tysięcy to też nie jest wielka suma.
No oczywiście, że...
No, ale jakiś zastrzyk.
Ale jakiś zastrzyk. Większy
traktor kupi.
To się sprawdziło. Bo w tych, mówię, obszarowych innych, rolnicy co zrobili? Dom sobie ładnie odnowił, meble nowe kupił, samochód. Są takie przypadki. Będziemy to nie poszło dla rolnictwa,
na inwestycje, tylko na konsumpcję.
Na wsi dla ludzi. A odnośnie...
My jako koalicja...
Kto to jest rolnik? Jak my rozumiemy słowo rolnik?
No proszę, pana wykładnia. Czy ma pan jakieś tutaj swoją...
Bo dla mnie rolnik jest to osoba, której głównym źródłem utrzymania i dochodu jest praca na roli. Ale równocześnie, i tutaj miałem spotkanie z panem Maciejewskim, trenerem lekkiej atletyki,
tak,
on...
Pan Janusz Maciejewski.
Tak, Chojecką tam wypromował.
Tak.
Tak. Wykonywany zawód musi być filozofią życia. I wtedy to wszystko razem, to co robimy, to musi być nasze życie. Wtedy jest rolnik. A ktoś, ja tutaj sobie to zanotowałem. I tak, czy osoba, która posiada kilka hektarów ziemi, ale pracuje od wiosny do jesieni gdzieś tam na budowie. Czy to jest rolnik?
Czy tutaj kłania się takie pojęcie robotników, prawda?
A czy strażak, mój kolega, jest strażakiem tutaj w Siedlcach. Ma kilka hektarów ziemi. Ale dla niego jest najważniejsza praca. On wszystko rzuca i jedzie na służbę.
No tak, ale on gruszy nie opłaca. Tak
jest. Znaczy, ja panowie bym chciał...
Ale być... wszystkie dopłaty, wszystko co bierze. Więc jak to idzie dla rolników na wieś, to idzie na wieś, ale nie dla rolników.
Czyli pan byłby za tym, żeby te wszelkiego rodzaju dopłaty trafiały bezpośrednio do producentów rolników, którzy się zajmują stricte działalnością rolników.
Ale musimy też jedną rzecz jeszcze zdefiniować. Dzisiaj wieś to nie jest wieś, dzisiaj się mówi o obszarach wiejskich. Bo na wsi to, co mówi pan poseł, wieś nie składa się tylko i wyłącznie z rolników.
Ale to tutaj mówmy, zahaczamy... albo idzie na wieś, albo idzie dla rolników.
Generalnie, dla produkcji. Generalnie środki idą na obszary wiejskie, na różne gałęzie tych obszarów wiejskich. Natomiast tu się z panem całkowicie zgadzam. Jeśli idzie o dopłaty bezpośrednie, to warunkiem powinno być to, że otrzymuje je rolnik, który fizycznie, faktycznie pracuje na ziemi, a wykładnią tego jest to, czy jest ubezpieczony w KRUS-ie, czy nie jest ubezpieczony w KRUS-ie. Chociaż to do końca też pewnych problemów nie rozwiązuje. Chociaż to też do końca pewnych problemów nie rozwiązuje. Bo dzisiaj wystarczy być właścicielem, można pracować w różnych miejscach i otrzymuje się dopłaty.
Dzisiaj pierwszeństwo jest ubezpieczenie w ZUS-ie, a KRUS, jeżeli nie ma innego źródła pracy, to...
Ale to jest szara strefa.
Nie jest szara strefa, to nie do końca.
No właśnie, no bo to jak to zdefiniować
szara
dokładnie,
strefa,
prawda?
To są ci takie, jak się już utarło, taksówkarze, którzy się ubezpieczają, czy inni w KRUS-ie, żeby, prawda, obniżyć sobie koszty i płacić niższe składki, być ubezpieczony.
A propos tej gałęzi, renty strukturalne, prawda? No też jest temat, przyznawanie i tak dalej. Dyskutowaliśmy na ten temat.
Bardzo drażliwy temat. Wiele osób dostało renty strukturalne, które tylko dlatego, że miały tam gdzieś ile ziemi, dostały tą rentę. One w życiu nie pracowały na tej ziemi.
Nie, to jest, to były różnego rodzaju patologie i we wszystkim takie patologie są. Natomiast to, że renty strukturalne były, w pierwszej fazie one były za wysokie i to myślę, że jest bolączką dla rolników. Ale to, że renty strukturalne są...
To uważa pan, że to źle, że za wysokie?
Tak, w pierwszej fazie, że za wysokie były, uważam, że nie jest to koniecznie dobrze, dlatego, że nie wystarczyło dla pozostałych.
W tym sensie.
Że nie ma w ogóle rent strukturalnych. I jest to niesprawiedliwe, jeżeli jeden rolnik dostawał 2000 renty strukturalne, a drugi 1000 zł nie może dostać. I to jest problem.
No, w tym
natomiast
sensie tak.
Ta renta powinna być ustalona na poziomie lekko wyższym niż średnia emerytura czy renta rolnicza
z KRUS-u.
To miałoby być zachętą, żeby powiedzmy przekazywać dzieciom gospodarstwa rolne, żeby oni gospodarzyli. No i to, co kłania się znów konkurencyjno, żeby tutaj gospodarzyli konkurencyjnie. Także renty są bardzo potrzebne, ale generalnie cóż z tego, że rolnicy, wielu utyskuje, że rolnicy opłacają KRUS i prawda, że to są niskie składki, ale renty i emerytury rolnicze też są bardzo niskie. I do ZUS-u państwo polskie jeszcze więcej dokłada znacznie, jeżeli by przeliczył na jednego ubezpieczonego i nikt na tym zbytnio nie rozpacza. Natomiast faktem jest, że trzeba zróżnicować składkę, ja jestem za tym. Trzeba też doprecyzować tutaj, żeby nie było tak, że ktoś ubezpiecza się tylko w KRUS-ie i obciąża KRUS, a tak naprawdę gdzie indziej pracuje, to też jest nie do przyjęcia. Natomiast tutaj, jeżeli wrócimy jeszcze do tych dopłat, to ja się nie zgadzam, jeżeli ktoś gospodarzy na ziemi, a jest strażakiem, żeby nie dostawał dopłaty. Niech będzie strażakiem, jeżeli dobrze ziemię obrabia i jest dobrym gospodarzem, to niech on sobie będzie. No, ja bym tutaj nie rozpaczał. Warunek jest, że uprawia ziemię, gospodarzy i ziemia nie ugoruje i bierze to dopłatę za uprawę
ziemi.
Ale
to, co pan Jurzyk mówi, żeby też widzieć w tym wszystkim tych naprawdę producentów.
Tak, a poza tym ja uważam, że błędem też jest i myślę, że też będziemy się musieli pochylić na tym. zresztą dzisiaj w audycji Tydzień o tym było też mówione, że jeden hektar przeliczeniowy to jest żaden rolnik, bo on nie będzie gospodarzu. Mhm. Dzisiaj w Konstytucji mamy zapisane, bo jest zapisane w Konstytucji, ja tworzyłem to Konstytucję w 1997 roku uchwalonej Konstytucji, że podstawą ustroju rolnego w naszym kraju jest rodzinne gospodarstwo rolne, a rodzinne gospodarstwo rolne to pracuje rodzina, mąż, żona, dzieci ewentualnie, czyli jest to gospodarstwo gdzieś na
12
poziomie
hektarów mniej więcej.
No myślę, że większe, około 40-50 hektarów przy dzisiejszym moszu.
No i zatem panowie, tak, no wiemy, że tych gospodarstw większych jest coraz więcej, ale też mamy no małe gospodarstwa. Panu zdaniem, jaki los czeka właśnie takich małych gospodarzy, że takiego stwierdzenia użyję, mających kilka hektarów i z tego się głównie utrzymujący, bo nie mówimy o tych osobach, których no to pan Jurzyk wspomniał, że pracuje gdzieś tam, prawda, jeszcze tego
małego gospodarstwa to jest takim pojęciem względnym, bo jeśli ktoś ma 3 hektary i produkuje na tym żyto czy ziemniaki, to jest bardzo małe gospodarstwo, ale 3 hektary owoców miękkich to już jest gospodarstwo naprawdę, które może przynosić jakieś dochody. Ja uważam, że dla tych małych gospodarstw obok tego, że one będą na jakimś tam poziomie funkcjonowały, na pewno nie będą to gospodarstwa produkcyjne, no musi być jeszcze alternatywne źródło dochodu. Tym alternatywnym źródłem dochodu będzie, nie wiem, przekształcanie tych gospodarstw w gospodarstwa agroturystyczne, w gospodarstwa produkujące żywność ekologiczną, czyli no, wszelkie te nisze, które mogą w jakiś sposób dochód tej rodziny pracującej na 5, 6, 4 hektarach uzupełnić, plus no jeszcze ewentualnie jakieś tam zatrudnienie dodatkowe.
To jest... Ale przepraszam, że wejdę w zdanie, ale spoglądając na to, co dzieje się no, w Unii, w tej starej piętnastce, to właściwie przeważają tylko duże gospodarstwa, takich małych gospodarstw generalnie, poza jakąś taką produkcją, jak pan mówił, owoce takie czy inne, no nie ma.
Ale rynek Unii stworzył ogromną sieć usług. Sieć usług i u nas tych usług no nie ma tyle, poza tym tamto tworzyło się przez dziesiątki lat. My tak naprawdę w Unii funkcjonujemy od którego? 2005 roku jest ta akcesja. To jest kilka lat. I w te miejsca musiałby powstać tych gospodarstw, gdzie rolnicy pracowali w gospodarstwach, alternatywne źródła dochodu, czyli powiedzmy jakiś warsztat może powstać jakaś powiedzmy kafejka, czy inny jakiś rynek usług, fryzjer, czy usługi związane ze świadczeniem jakichś usług, usługi z rolnictwem związane. To wszystko może powstać. Tylko to, po pierwsze, to żeby funkcjonowało, to rolnicy muszą mieć też pieniądze, bo ktoś musi to chodzić i z tych usług korzystać. I to przez lata myślę, że się będzie zmieniało. Zmieniało i to idzie w tym kierunku, dlatego że są różne też formy wsparcia na różnicowanie działalności. Agencja daje pieniądze, Urząd Marszałkowski ma też odpowiednie ośrodki z PROW-u, środki z Regionalnego Programu Operacyjnego szły. I to wszystko zmienia, tylko to wszystko jest jeszcze za mało. Oczekiwania są o wiele, wiele większe. Agroturystyka rozwija się, my przecież mamy wiele walorów tutaj turystycznych, nawet u nas na Podlasiu jest co pokazać, bo ludziom się wydaje, że nie ma co pokazać. Chociażby to, że to jest dziewiczy teren, wiele lasów, pięknych miejsc i też można to pokazać.
No to znów się kłania promocja, to już też wielokrotnie mówiliśmy na ten temat.
Także tutaj te miejsca, umiejscowienie rolników, czy byłych rolników, którzy byli rolnikami, czy prowadzą jeszcze gospodarstwa rolne i już gdzieś tam pracują, no musi się to zmieniać.
Ale generalnie...
Powstają zakłady, wiele zakładzików mniejszych powstaje, są miejsca też, jest dzisiaj dopuszczona tak zwana sprzedaż bezpośrednia, przecież każdy może sobie wyprodukować i to sprzedać w obrębie rynku, czy powiatu, czy tak dalej, tylko musi być oznaczone, że to sprzedaż jest bezpośrednia. Nie jest to dopuszczone na rynek unijny. I tu wszystkie produkty rolno-spożywcze można tak sprzedawać.
No z mlekiem, wszystko... z mlekiem jest problem, nie można, bo nawet z panem ministrem Sawickim rozmawiałem na ten temat.
Proszę.
Chcieliśmy jako grupa swoje mleko dawać do naszych szkół. Jest program.
To nie jest sprzedaż bezpośrednia.
Ale moglibyśmy to wstawiać. Mhm. Przecież mamy naprzeciwko szkoły w Wiśniewie, jest nasze gospodarstwo, z którego rolnik mógłby nawet w bańce zanieść mleko.
Blisko, bez kosztów transportu. Tak.
No niestety tego się nie da.
Dlaczego?
Trochę inne wymogi są.
To są dużo, tak. Mleko musi być pasteryzowane. Pierwsza rzecz.
Ja dla dzieci nie powiem.
Standaryzowane.
Musi być w kartoniku, choć dla mnie też jest to dziwne, bo ja sam piłem w bańce, przywozili na warsztaty
no przez mleko. Przez to mleko z bańki bezpośrednio.
Nikomu nie zaszkodziło. Przecież myśmy jedli bułeczka, była kubek mleka i było bardzo dobrze. Przecież to też można by tak coś zrobić.
Drodzy panowie, tutaj ja chciałbym do tych bezpośrednich dopad wrócić. Bardzo dużo się mówi w Ministerstwie Rolnictwa, że będą dopłaty historyczne, czyli jeden rok będzie referencyjny. Wszędzie wszystkie dopłaty po prostu, jakie mieliśmy do produkcji tych ziemniaków, przenoszone są jako historyczne. To jest chore. Rok temu weszła do ziemniaka skrobiowego płatność niezwiązana i rok referencyjny był rok 2007. Myśmy jako producenci ziemniaków i zakłady protestowaliśmy, żeby dane to było, jeśli mamy włączone, mieć do produkcji bezpośredniej. I mówi się, żeby to było z produkcją, a w pomidorach dopłaty historyczne, w tytoniu dopłaty historyczne. Czyli ktoś kiedyś produkował, a teraz może po prostu sobie pod gruszą leżeć i po prostu bierze dopłatę. To jest chore, bo następni producenci, jeśli wejdą w ten pomidor czy coś, już będą niekonkurencyjni na rynku, czy w skrobi. I
to jest samo jest dopłatą paszową.
I tutaj z dopłatą paszową w bydle, po prostu dopłata historyczna, nie tak? I tutaj, co właśnie ten temat z projektu przytaczałem, że będą dopłaty od tego roku, na których nie jest prowadzona żadna uprawa, to właśnie ma ich w kierunku wprowadzenia dopłat historycznych do gruntów, że gospodarstwo ma 30 gruntów na określony rok, czy się powiększy, czy się pomniejszy, to po prostu będzie takie dopłatę brało. Tutaj pan poseł mówi, a ktoś mi tam w ministerstwie powiedział, słuchaj, wiesz ile tam w Sejmie siedzi lobbystów, którzy chcą tak, żeby to sformułowanie było użyte, tam mówi nawet w ogóle nie trzeba...
Pan poseł mówi...
Ale ja nie mówiłem do pana posła, że pan lobuje to, nie tak?
Szanowni panowie, ale problem jest taki, że w polskim Sejmie, czy w polskim Senacie jest bardzo mało ludzi, którzy rozumieją te problemy. W związku z tym kłania się, żeby wieś polska przede wszystkim brała udział w wyborach. Ja nie mówię na kogo głosowała, ale żeby brała udział. A ostatnio do Europarlamentu, jaka frekwencja była na wsi, to wszyscy doskonale wiemy, no.
I tutaj jest cały ból. Znaczy jest cały ból. Po prostu dokończę temat, że po prostu jako społeczeństwo my tutaj razem siedzimy, wiemy w jakim kierunku to powinno iść, a jakaś siła sprawcza zewnętrzna po prostu nas pcha gdzie indziej. I potem czy ja, czy pan poseł z bólu wyjemy jako producent jarzody i mleka i produktów rolnych. Pan poseł ma problemy z tym, co od nas kupił, żeby nam zapłacić. Znów głowa puchnie, bo nachodzimy, bo supermarkety nie płacą, a 4 czy 5 lat walczymy z supermarketami z terminami płatności. Tu jest cały ból, że to już w ogóle też niech ten temat trzeba też było poruszyć. Po jakim czasie pan poseł, jako właściciel zakładu i po jakim czasie my dostajemy po prostu pieniądze za swoją pracę. Tu i nic nie możemy z tym zrobić. No to przecież to nie jest złośliwość chyba po prostu tutaj siedzących ludzi.
Dzisiaj markety, ale dzisiaj też banki, które w Polsce w 70% ponad to nie są banki nasze, jeżeli chodzi o sektor bankowy. Banki traktują po macoszemu podmioty krajowe i są ogromne zatory płatnicze w pozyskaniu też kredytów, pomimo że firmy całkiem przyzwoicie występują. Dzisiaj pojawił się jeszcze jedna patologia, o tym ja już mówiłem na naszym klubie poselskim. Są firmy ubezpieczeniowe, które ubezpieczają kontrakty zachodnie. Jeżeli nie zgadza się na wysoką kwotę tego ryczałtu od ubezpieczenia, czyli to jest tam kilka procent, to oni rozpuszczą wici wszędzie i ty nie dostaniesz kredytu kupieckiego. Od nikogo nie kupisz przypraw, niczego i tak dalej. I wiele już zakładów polskich ma ogromne problemy. Są to nie polskie firmy ubezpieczeniowe, bo z polskich firm jest tylko KUKE, firmą korporacyjną, która ubezpiecza kontrakty, szczególnie do krajów trzecich. I tu pojawiają się problemy, ponieważ te firmy, to jest nieuczciwa konkurencja, kłaniaj się tutaj do prezesa ochrony konsumentów i konkurencji, no ale jakoś po prostu nie dociera to do wielu posłów i do ministrów, ja już ten temat podnosiłem, bo tu mogą być ogromne problemy i potem, jeżeli ja nie otrzymuję, czy inna firma ubezpieczenia, to my też nie możemy handlować tymi produktami, bo mamy nieubezpieczone kontrakty. Jeden nie zapłaci, drugi nie zapłaci. Dzisiaj coraz więcej jest firm nieuczciwych, szczególnie w Hiszpanii, Włoszech i tak dalej. To już nie tylko Ukraina, że jest tam się nieuczciwe pojawiają firmy, ale bardziej więcej jest firm nieuczciwych na zachodzie więcej firm. Mam na myśli te kraje takie typu Hiszpania, tam na południu.
Więcej fachowców na polskim parlamencie. Myślę, że to na pewno by... Panowie, nasza audycja już dobiega końca. Wiele tematów nie udało nam się poruszyć, jak to przeważnie bywa w audycji, bo dyskusja jest gorąca. Wiele macie panowie do powiedzenia na różne tematy związane w tym wypadku z rolnictwem.
Ale rolnictwo idzie do przodu, jest coraz...
No i właśnie,
rolnicy pokazują sami, że jest coraz lepiej.
Po Zdaniu, bardzo proszę, jakie panowie macie oczekiwania co do wspierania, lobowania polskiego rolnictwa, czy wszelkich procedur
związanych z funkcjonowaniem. Ja bym chciał po prostu, żeby w rolnictwie w Polsce było normalnie tak jak w Unii Europejskiej, żeby po prostu to, co jest niekorzystne, żeby się co niektórzy nie podpisywali, że Unia nam narzuca, a to, co Unia do niektórych rzeczy nas zmusza, co jest korzystne, to po prostu co niektórzy zapominają, że to można wprowadzić.
Czyli po prostu uderzmy się w piersi w pewnych sprawach.
Znaczy, ja nie mówię, my osobiście to jest siedzący.
Generalnie, tak,
tylko
generalnie.
Po prostu i żeby była większa determinacja walki z tymi lobbami, którzy de facto kształtują politykę rolną w Polsce.
Czyli pan Janusz
Krasnodębski,
a co ma do powiedzenia pan Mirosław Jurzy? Jakie pan ma życzenia odnośnie polskiego rolnictwa?
Och, życzyłbym zdrowego rozsądku.
Aha, tyle. No tak, zdrowy rozsądek zawsze się przydaje. Bardzo proszę, pan Andrzej Benluk.
A ja chcę naprawdę rolnikom podziękować za ich trud, za ich ciężką pracę i za to, że po 89 roku, po dobie takich błyskawicznych przemian, potrafili się w tym wszystkim odnaleźć. I chcę im życzyć tego, żeby w dalszym ciągu tak naprawdę trwali w tym swoim trudzie i znoju, a na pewno to światełko w tunelu jest widoczne.
No tu mówiąc o trudzie, panowie dzisiaj, żeby wziąć udział w audycji, przynajmniej pan Jurzyk, musieli znaleźć sobie zastępców, żeby przyjechać do studia, bo trzeba krowy, bo po prostu no tam pozdrawiamy te osoby, które pomagają.
Żonę i dzieci.
Żonę i dzieci, pozdrawiamy pana rodzinę. No i pan Krzysztof Warzyny-Barkowski.
Ja myślę, że rzeczywiście rolnicy tutaj wykonali ogromną pracę, jeżeli chodzi o gospodarkę. I Polska dzisiaj ma co pokazać. Mamy piękne gospodarstwa rolne, mamy coraz lepsze zasiewy, coraz lepsze plony. Mamy też piękne zakłady, które są konkurencyjne i ja bym życzył przede wszystkim, żeby coraz więcej było w polskim parlamencie i u prezydenta zwolenników i wszędzie, gdzie tylko są decydenci zwolenników polskiej wsi, żeby tam było coraz więcej tych ludzi, którzy rozumieją polskiego rolnika, a wtedy będzie stabilizacja i będzie tak jak w Unii, żeby to nie Unia nam tworzyła prawo, ale żebyśmy mieli wpływ na to prawo. Dzisiaj no, w pojedynkę nie da się nic zrobić, dlatego też potrzebna jest konsolidacja. A żeby była ta konsolidacja, to jest potrzebne wsparcie rządu i w tym kierunku zmierzamy. Rząd naprawdę wykonuje pracę, tutaj regulacje dopłat bezpośrednich, promocja polskich produktów na rynkach krajów unijnych i trzecich jest wykonywana. Również rząd podejmuje szereg działań takich na różnych rynkach, chociażby rynek paszowy, dopłaty są przewidziane, żeby w Polsce nie zagościło na dobre GMO, to dopłaty do roślin motylkowych, strączkowych, tutaj do paszy, żeby je stosować. To wszystko w przyszłości nas czeka, ale żeby to było możliwe do wykonania, to tak jak mówię, musi być więcej polityków, którzy rozumieją nasze sprawy.
Czyli miejmy nadzieję, że sprawy idą w dobrym kierunku, chociaż no, problemów nie brakuje, o czym panowie wszyscy tutaj mówili. Bardzo dziękuję panom za przybycie do studia i udział w audycji, a gośćmi byli pan Krzysztof Wawrzyniec-Borkowski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Andrzej Daniluk, zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, pan Mirosław Jurzyk, rolnik specjalizujący się w produkcji mleka i pan Janusz Krasnodębski, także rolnik przewodniczący Izby Rolniczej w powiecie siedleckim. Jeszcze raz serdecznie panu dziękuję, dziękuję państwu. Zapraszam na kolejne,
szczęść Boże,
na wydanie kolejnej audycji za tydzień. Porozmawiajmy jak ludzie, tradycyjnie o 16:30, a później o godzinie 17:00. Dziękuję.
Rozmawiajmy jak ludzie. O dobrą atmosferę audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia lodziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Słonowicza 17.